Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. 104 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Dziś w programie wrócimy do niedawnych uroczystości rocznicowych. Opowiemy także m.in. o słynnej bitwie o Ławice. Naszym gościem będzie, jak co tydzień, historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy jak zawsze od hitu sprzed lat, nawiązującego jednak do świątecznego czasu.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Gdzie i w jaki sposób świętowaliśmy 104. rocznicę wybuchu powstania?
Przede wszystkim w Wielkopolsce miały taki wymiar rzeczywiście widoczny i w stolicy, i w różnych miastach regionu. Odbyły się zorganizowane uroczystości, ale też spontaniczne przez wiele środowisk patriotycznych, bo to jest dla naszego regionu niezwykle ważna rocznica, która pokazuje zaangażowanie Wielkopolan w ten wielki zryw odzyskiwania przez Polskę niepodległości po 123 latach. Także oceniając to z roku na rok jest coraz lepiej. Najważniejsze, że kolejne rocznice powstania wielkopolskiego, wybuchu powstania wielkopolskiego od 2 lat są świętem państwowym i dzięki temu mają wymiar ogólnopolski. No między innymi w Pile co roku Stowarzyszenie Pilscy Patrioci upamiętnia powstańców wielkopolskich, chociażby przez to, że odwiedzamy w całym regionie groby powstańcze, palimy znicze, składamy wieńce. Także warto podkreślić, że obchody odbywały się też w Bydgoszczy, w tym roku zorganizowane przez harcerzy przy pomniku powstańców wielkopolskich, bo do odrodzenia się państwa polskiego Bydgoszcz była przecież częścią Wielkopolski, o czym niewielu dzisiaj pamięta i warto zwrócić uwagę właśnie na obchody w takich miejscowościach jak Bydgoszcz, Żnin, Nakło, cała w zasadzie kraina, która w te uroczystości się włącza.
Poznańskie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na mogile pierwszego dowódcy powstania, generała Stanisława Taczaka. Było też uroczyste nabożeństwo w Farze i w końcu uroczystości przy pomniku powstańców wielkopolskich, które rozpoczęły się o 16:40. Właśnie o tej porze rozpoczynało się powstanie. Przemawiał gospodarz uroczystości, marszałek Marek Woźniak.
Każdego roku stajemy w tym miejscu z wdzięcznością. To uczucie towarzyszy nam niezmiennie od lat. Wdzięcznością dla tych, którzy 104 lata temu sięgnęli po broń i wywalczyli dla nas wolną Wielkopolskę i niepodległą Polskę. W kształcie, którego nie gwarantowały powojenne ustalenia w roku 1918. Dziś po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto państwowe. Na wniosek prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jednogłośnie ustanowione przez parlament. Dedykowane wydarzeniu, o którego pamięć i znaczenie w świadomości rodaków musimy się wciąż konsekwentnie upominać. A święto państwowe daje nam do tych starań dodatkową legitymację.
Słowa prezydenta RP przekazał jego minister Andrzej Dera.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na poznańskie obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Łączę się z państwem, składając hołd bohaterom, którzy 104 lata temu podjęli walkę o prawo samostanowienia, o wolność i polską tożsamość mieszkańców dzielnicy poznańskiej oraz przynależność regionu do odrodzonej ojczyzny. Z serca dziękuję poznaniakom i wszystkim Wielkopolanom za pielęgnowanie pamięci o swoich przodkach i poprzednikach. To dzięki nim historyczna kolebka państwowości polskiej po 123 latach zaborów znalazła się w granicach Rzeczpospolitej.
A z nami cały czas historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, powstanie i obchody w Poznaniu, ale samo powstanie to nie tylko Poznań.
Powstanie wybuchło w Poznaniu, ale później przecież uruchomiały się grupy spiskowców w Gnieźnie, Jarocinie, Kórniku, Pleszewie, Śremie, Środzie, Kłecku, Wrześni i wielu, wielu innych miejscowościach. Oczywiście powstanie miało swoją dynamikę i nie wszystko się udało zdobyć i zrealizować postawione cele, chociażby takim największą porażką można powiedzieć powstania jest to, że Piła, w której mieszkam, ważne miasto Wielkopolski i ten region północnej Wielkopolski, no nie znalazł się poza granicami odrodzonego państwa polskiego, ponieważ powstanie tutaj nie dotarło. Oczywiście takim ważnym momentem jest zdobycie Ławicy, zdobycie kolejnych miast i wreszcie zakończenie działań powstańczych, pokój w Trewirze, chociaż różnego rodzaju działania były jeszcze po tym wydarzeniu prowadzone. Niezwykły zryw ludności Wielkopolski. Pamiętajmy, że ten rok 1918 i 19 był niezwykle burzliwy. My zwykliśmy świętować odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku, ale nasza walka o niepodległe państwo i jego granice trwała jeszcze przez kolejne przynajmniej 3 lata. Zanim ostatecznie one się ukształtowały. Były takim świadectwem wierności Wielkopolan macierzy. Istniało to zagrożenie, że znaczna część Wielkopolski nie znajdzie się w granicach odrodzonego państwa polskiego, więc to był taki zryw narodowy, który pokazał, że Wielkopolanie są w stanie zapłacić wielką cenę za to, żeby być Polakami, za to, żeby funkcjonować właśnie w odrodzonej Rzeczpospolitej, a nie jako jakaś część Rzeszy Niemieckiej.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Powstanie ma swoich przywódców, zawsze ich wymieniamy, ale ja bym bardziej zwrócił uwagę właśnie na tych szeregowych powstańców, którzy poświęcali bardzo wiele, nieraz prosto z frontu, wracając do domu, ruszali do powstania, bić się o Polskę. I co jest najpiękniejsze, że rzeczywiście w ostatnich latach udało nam się wiele takich postaci odnaleźć. W całej Wielkopolsce regionaliści wydawali słowniki powstańców wielkopolskich, w których odnajdujemy często nazwiska swoich bliskich. I to są najwięksi bohaterowie tego zrywu narodowego. Ci zwykli powstańcy w wielu miejscach Wielkopolski, konspiratorzy, którzy działali na rzecz niepodległego państwa polskiego. Te postaci znane, przywódców powstania, no są często przywoływane, bo zawsze tak jest, ale to, co najcenniejsze, myślę, co się udało osiągnąć właśnie w ostatnich latach, to próba spisania historii tych zwykłych powstańców, a ich było bardzo wiele. To są wspomniane słowniki, to są groby, które zostały zabezpieczone, w wielu przypadkach odnowione, groby, na których dzisiaj palą się znicze pamięci powstańców wielkopolskich.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, bardzo dziękuję, a za chwilę powiemy o ważnej umowie związanej z nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, w tym jego oddział Muzeum Powstania Wielkopolskiego, przekazane samorządowi województwa. Stosowną umowę podpisano 27 grudnia, jeszcze przed samymi uroczystościami. To marszałek Marek Woźniak będzie teraz odpowiedzialny za budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To muzeum ma być wzniesione na wzgórzu Świętego Wojciecha. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Z jednej strony marszałek, który od właściwie początku organizuje obchody i rocznice Powstania Wielkopolskiego, który aż tyle zrobił, żeby ta pamięć o powstaniu była cały czas obecna. Łącznie z filmem, który został mocno dofinansowany przez województwo. I ponieważ to powstanie miało charakter, który obejmował całą Wielkopolskę, który pokazał, że współpraca, tak, i ta obecność tak naprawdę i zaangażowanie mieszkańców różnych miejscowości, Czempinia, Chodzieży, Śremu, to tak naprawdę pozwoliło nam wygrać. W związku z tym naturalnym takim procesem byłoby już budowanie takiego muzeum przez właśnie województwo, żeby ono miało charakter szerszy, żeby również były filie w innych miejscowościach, w których również to powstanie ma takie znaczenie dla ich historii.
Na nowe muzeum czekają potomkowie powstańców, których spotkałem w czasie obchodów, Janusz Sałata i Jan Janiszewski.
Czy ktoś w rodzinach walczył w powstaniu?
Tak.
Mój dziadek.
Kazimierz Kornas ważył, tak. Kazimierz Kornas, tak.
Pana dziadek walczył?
Tak jest, w powstaniu i stąd też to moje zainteresowanie powstaniem. Jestem też historykiem.
A gdzie walczył dziadek?
Walczył tutaj w okolicach Poznania i na froncie opalenickim.
Pana dziadek też walczył?
Tak, no, Radwanki między innymi, był łącznościowcem w Armii Powstańczej, a w Margoninie, że tak powiem, śmiejemy się w rodzinie, że zdobył pocztę, chociaż to tam jest powiedzmy mocno powiedziane. Poszedł pewno z kolegą i powiedzieli do Helmuta, Helmut, teraz my tutaj, a babcia mówi, co ty za głupoty opowiadasz.
No ale zdobyć zdobył.
Tak, i był łączność siostry, łączność trzymał i potem we frontach, znaczy na froncie w walkach powstańczych brał udział jako czynny żołnierz i łącznościowy, był kapralem.
Czekacie panowie z niecierpliwością na to nowe muzeum?
No, naturalnie.
Tak, oczywiście, no boje od paru lat trwały, ale w tej chwili, no sprawy zaszły daleko, w tej chwili patronat nad budową przejął marszałek województwa wielkopolskiego, ostatnio mieliśmy okazję się spotkać na wręczeniu doboszy. Perspektywy są optymistyczne, że to muzeum powstanie.
Niedaleko
tutaj, tak. Tak.
Miejsce
niedaleko.
Właściwe, uważamy.
Że... Jak powinno to muzeum wyglądać?
Ach, wyobraźnia tu każdemu podpowiada.
No, jest zaprojektowane, już na pewno to już będzie takie nowoczesne, na miarę XXI wieku, takie interaktywne. Chodzi o to, żeby zainteresować powstaniem młode pokolenie, tak? A ich można przyciągnąć właśnie w ten sposób, organizować takie wystawy, które przemawiają do ich wyobraźni.
Stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica. Była to doskonale przygotowana i przeprowadzona akcja. Powstańcy zdobyli ogromny łup wojenny. O tym Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Zdobycie Ławicy 6 stycznia 1919 roku był to ostatni etap wyzwalania Poznania. Była to też pierwsza bitwa prowadzona według sztuki wojennej z planowaniem, rozpoznaniem i przygotowaniami.
Tak, można powiedzieć, że samo przygotowanie do zajęcia Ławicy, a w zasadzie w rezultacie jej zdobycia, posiadało wszelkie znamiona planowania wojskowego, ponieważ przygotowano się do tego powołując mały, ale jednak sztab, który zaplanował całość operacji. Były realizowane działania dezinformujące stronę niemiecką, aktywne rozpoznanie wewnątrz i na zewnątrz. Samo przygotowanie do bitwy polegało na przygotowaniu oddziałów, które były przewidziane do szturmu, do osłony skrzydeł w postaci świeżo powołanych oddziałów jazdy powstańczej. Oprócz tego także zgromadzono odpowiednią ilość zabezpieczenia logistycznego, wtedy kwater mistrzowskiego, a także przewidziano środki do ewakuacji potencjalnych rannych i zabitych, miejsca opatrunkowe i sposób dostarczenia ich do szpitala do Poznania. Także zapewniono wsparcie artyleryjskie, co także było elementem planowania i te pierwsze przygotowania artyleryjskie, które odbyły się z terenu wzgórza berlińskiego, czyli dokonano odpowiedniego rozpoznania terenu, to miało być tylko preludium do zdobycia tak dobrze przygotowanego do obrony obiektu, jakim była właśnie stacja lotnicza Ławica.
Bitwa była krótka i zakończyła się pełnym sukcesem powstańców.
Tak, przygotowanie całej bitwy, odpowiednie działania polskich konspiratorów wewnątrz garnizonu niemieckiego, użycie dział spowodowały, że bardzo szybko stacja lotnicza Ławica skapitulowała. No i ten ważny obiekt dostał się w ręce powstańców.
W ręce powstańców dostały się również ogromne łupy wojenne, czyli to wszystko, co na lotnisku było przez Niemców zgromadzone. Co to było?
Należy pamiętać, że stacja lotnicza Ławica była jednostką zapasową w strukturach lotnictwa niemieckiego. To była jednostka szkolno treningowa, gdzie także doprowadzano płatowce do stanu używalności, które były wycofywane z frontu. To raz. Dwa, zgromadzono tam wielkie ilości właśnie części zapasowych.
W ręce powstańców dostały się też ogromne łupy wojenne. Co to było?
Całe samoloty rozłożone na części, liczne części zamienne, silniki, elementy awioniki. To spowodowało, razem z faktem, że przejęto w tym samym okresie także halę Cepelinów, która też służyła za magazyn części zamiennych, to spowodowało, że w ręce powstańców dostał się, jak się szacuje dzisiaj, drugi największy łup wojenny w historii w ogóle całego Wojska Polskiego od czasów najdawniejszych. Tak jak wspominałem, szacuje się, że był to drugi zaraz po łupie wojennym zdobytym pod Wiedniem przez króla Jana III Sobieskiego. Więc była to znaczna zdobycz, a posłużyła przede wszystkim do wyposażenia i wyekwipowania licznych eskadr lotniczych, nie tylko wojsk wielkopolskich, ale także eskadr warszawskich, gdzie było sporo pilotów, ale było mało sprzętu. Już w styczniu i lutym eszelony z tymi samolotami gotowymi do złożenia zostały przez władze, dowództwo Wojsk Wielkopolskich wysłane do Warszawy i w ten sposób zasiliły lotnictwo polskie, które rodziło się na terenie odrodzonej Rzeczpospolitej.
Mówi się, że zdobycie Ławicy to początek polskich sił powietrznych. Jest jeszcze jeden wątek, bardzo ciekawy i bardzo ważny, związany ze zdobyciem Ławicy i bombardowaniem niemieckiego miasta.
Przede wszystkim należy uściślić. Zdobycie Ławicy umożliwiło funkcjonowanie już na pełną skalę sił powietrznych, szczególnie tych eskadr formowanych na terenie Warszawy, a cierpiących na nikłą ilość sprzętu, a Niemcy w ramach odwetu już kilka dni po zdobyciu, zajęciu Ławicy przeprowadzili nieudane, ale pierwsze bombardowanie tego terenu, tych zajętych koszar i pasa startowego, co z kolei ze strony Polski doprowadziło do akcji odwetowej i pierwszego w historii, to już można powiedzieć, pierwszego w historii polskich sił powietrznych, bombardowania i ofiarą stał się lotnisko we Frankfurcie nad Odrą. Oczywiście to bombardowanie wykonywane z myśliwców, gdzie bomby małego wagomiaru zostały zrzucane ręcznie, nie wyrządziły wielkich szkód, ale wyrządziły wielkie szkody psychologiczne do tego stopnia, że już żadna wyprawa bombowa ze strony Niemców nad Ławicę aż do 1939 roku nie nadleciała.
Historia żywa.
Czy żyjemy powstaniem wielkopolskim? Czy to w dniu rocznicy, czy parę dni później? Zapytałem o to dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysława Terleckiego.
Uważam, że z roku na rok jest coraz lepiej. Na pewno pomogło nam nowe święto państwowe. W Polskę poszedł sygnał, że było takie zwycięskie powstanie i co ono oznaczało dla odradzającej się ojczyzny. Tym bardziej Wielkopolanie poczuli, no, że teraz nie wypada zostać w domu, nie wypada nie wywiesić flagi. Skoro tą dumą chwalimy się przed innymi, no to sami pokażmy tę dumę. Najprostszym sposobem jest wywieszenie flagi na balkonie, w oknie. Jest coraz lepiej. Dzikie tłumy na powitaniu Paderewskiego. Pogoda była dobra, to prawda, ale naprawdę ludzie spontanicznie, całe rodziny z dzieciakami przychodzą. Słyszałem rozmowy na peronach. Mój dziadek był powstańcem, mój dziadek był w Straży Ludowej. Ludzie chcą. Doświadczyliśmy tego w 2018 roku, jak obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Ludzie chcą rodzinami, chcą właśnie taki zewnętrzny sposób pokazać także swój współczesny patriotyzm. To jest też objaw współczesnego patriotyzmu, uczestniczenie w rekonstrukcjach, odwiedzanie muzeów, wywieszanie flagi. Już ludziom nie musimy tego kazać, żądać, żeby tak było. Robią to spontanicznie, z potrzeby serca. Widać na ulicach Poznania tę radość, bo to jest radość, to jest święto radosne, wyjątkowo w kalendarzu naszych świąt. Widać tę radość na ulicach, widzimy ją co roku organizując obozowisko powstańcze. Naprawdę ludzie chcą śpiewać, szukają właśnie okazji do pośpiewania takiego wspólnotowego. Chcą tworzyć tą wspólnotę, tą rodzinę, wielkopolską rodzinę, która odwołuje się do tego dumnego, zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Nie jest źle.
Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie po zielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają w przestworza i spada. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą, póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam, ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę.
Słuchacie historii żywej.
Można już samodzielnie zwiedzać Fort VII w Poznaniu. Dzięki wsparciu m.in. z Ministerstwa Kultury wykonano nową aranżację wystaw martyrologicznych. Ekspozycje były wykonane w różnych okresach i wydawały się zwiedzającym nieczytelne. Historię tego miejsca trzeba było opowiedzieć przez pryzmat wspomnień więźniów, mówi mój rozmówca, kierownik Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII, Jacek Kaczmarek.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Miejsca Pamięci otrzymaliśmy dotację, która z pomocą także środków z Urzędu Miasta pozwoliła wykonać na nowo aranżację wystaw martyrologicznych, przygotować nową, spójną scenografię do istniejących już wystaw martyrologicznych właśnie w Forcie VII. Wystawy te do tej pory były wykonywane w różnych okresach, wydawały się dla zwiedzających indywidualnie czasami nieczytelne, może niespójne. Przyszedł czas, żeby rzeczywiście coś takiego wykonać. Niestety my nie mamy wielu pamiątek po więźniach. Mamy tylko drobne przedmioty, mamy dokumenty, mamy fotografie, a więc brakuje eksponatów, które by pozwoliły na taką wystawę związaną właśnie z przedmiotami, z eksponatami, na której pokazujemy jakieś przedmioty. Oparliśmy się więc na wspomnieniach więźniów. Wspomnienia całe szczęście się zachowały. Tych, którzy obóz przeżyli, którzy tutaj byli uwięzieni, wydawane były w różnych ulotnych drukach, są w naszym archiwum, ale była też wydana publikacja Pamiętniki Ocalonych i oparliśmy całą tę wystawę właśnie na tych wspomnieniach. Przed każdą z cel znajduje się fragment wspomnień dotyczący tego właśnie miejsca. Czasami tam możemy przeczytać detale dokładnie opisujące wygląd tej celi, czasami możemy przeczytać jakąś tragiczną historię z tego miejsca, dowiadujemy się, kto tam siedział, kogo tam zamordowano, jak wyglądało życie więźniów. Z tych wspomnień możemy się dowiedzieć o wszystkich tych tragicznych historiach, losach związanych właśnie z Fortem VII. I takie poznawanie historii obozu w Forcie VII poprzez te wspomnienia daje zupełnie inną możliwość poznania tego muzeum, poznania tej okrutnej, tragicznej historii obozu.
Fort VII w Poznaniu, ważne miejsce na historycznej mapie Poznania i Polski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak. Kto wie, czy było tak. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad, gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna. Nie przybyło tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Kończymy pierwsze tegoroczne wydanie Historii Żywej. Za tydzień z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem podsumuję miniony rok także z historycznego punktu widzenia. A dzisiejszy program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Żegnamy się jak zawsze filmowo.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.